not to blame, even though I make these mistakes. Oh, it's all your fault. It's simply 'cause I'm mistreated by the state, and I can't be held.
Dobry wieczór i dzień dobry. W zależności o której godzinie ten program będą Państwo oglądali. Wszystko idzie zgodnie z planem. Sobotnia audycja na temat ostatnich wydarzeń w Konfederacji poruszyła stałych widzów Czuwaja, którzy ochoczo włączyli się, powiedziałbym, w intelektualną, polityczną rozgrywkę strategiczną, co widać w komentarzach, których rano pod programem było ponad 3300. Odebrałem też wiele telefonów. Wiele. I nie tylko od świeckich, ale i duchownych, którzy byli zaangażowani w oddolną pracę polityczną u podstaw w świecie konserwatywnym. Nawet nie macie pojęcia, jaką radość sprawia mi możliwość gromadzenia inteligentnych ludzi wokół tego, co wspólnie tutaj tworzymy. No niesamowite jest też to, że grubo ponad 90% widzów operuje na tak wysokim poziomie percepcji. Ostatnio powiedziałem nawet Monice, czyli pani Czuwajowej, że odnalazłem to, co chciałbym robić i czym chciałbym się zajmować. Dzięki, że jesteście. Przywracacie wiarę w to, że warto jeszcze się angażować, poświęcać, a kto wie, może nawet i spalać. Czuwaj, czyli ta cała inicjatywa, którą tutaj stworzyliśmy, pokazała też w ostatnich miesiącach, w ostatnim kwartale, że można organizować rzeczy nie będąc upartyjnionym, że można popierać dane partie polityczne i lubić danego lidera politycznego w formacji, która jest najbliższa tobie, mnie, w ogóle nam, w świecie konserwatywnym, a jednocześnie nie być członkiem partii i działać siermiężnie, tak jak nas przez lata w polityce działać nauczono, że musisz się opowiedzieć i zawsze musisz pilnować się tego polityka, na którego już raz oddało się głos. Chociaż człowiek najchętniej, powiem szczerze o sobie, zająłby się po prostu pracą, rodziną, bo czasem aż szkoda gadać, co w naszym kraju się dzieje, to właśnie wy przywracacie nadzieję, że potraficie rozmawiać ze sobą i rozumieć skomplikowaną dosyć materię, którą jest polityka. Dziś wychodzę do was z kolejną propozycją, która zrodziła się w mojej głowie już całe lata temu, gdy byłem jeszcze odpowiedzialny za budowanie marki portalu i telewizji, nie wiem czy pamiętacie, w sensie.pl, no, będącej wtedy w czołówce 7 lat temu. Byłem w niej dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym jednocześnie. Udało nam się wówczas zrobić wiele, natomiast jednej rzeczy nie byłem już w stanie przeskoczyć. Mam na myśli radio. Radio, z którego się wywodzę, gdzie uczyłem się mówić w języku polskim. To radio właśnie zawsze jawiło mi się jako coś bardziej pociągającego. Ale po co o tym wszystkim wam mówię? A po to, żeby powiedzieć, że chodziła już od dawna za mną pewna myśl, żeby przygotowywać komentarze do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych, które byłyby znacznie krótsze niż nasze cykliczne spotkania w czwartki, soboty i niedzielę. No problem był jednak taki, że nie miałem, nie będę i nie mogę mieć na to wiele czasu. Ponieważ mam pracę zawodową i dużą, jak na dzisiejsze warunki, rodzinę. A w Czuwaju się chyba zacząłem trochę podkochiwać, bo musiała mnie w ogóle do tego formatu zmusić pewna osoba. Stali widzowie wiedzą, chodzi o Monikę, która powiedziała: zrób to. Zrób to, bo jest taka potrzeba. Zrobienie dobrego programu wideo nie jest łatwą rzeczą. No a gdyby miałby być to jeszcze program z sensem, który nie przyniesie wam wstydu, program na wysokim poziomie technicznym, spełniającym oczekiwania wymagających widzów, którymi Czuwający są bez wątpienia, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Pomyślałem więc, że jedynym rozwiązaniem będzie stworzenie pewnej mieszanki. W moich czasach, kiedy radio jeszcze nie było telewizją, a dzisiaj już jest, poniekąd to słowo nazywało się konwergencją mediów. Sam dźwięk jest bowiem znacznie łatwiejszy do obróbki i do montażu niż audio i wideo razem. Stąd pomysł, aby próbny format komentatorski w Czuwaju zawsze rozpoczynał się krótkim wstępem z wizją, a następnie przechodził w formę radiową. Oczywiście nie chodzi o to, aby zrezygnować z naszych spotkań wizualnych w czwartki, soboty i niedzielę. Chodzi o całkowicie nowy format, co właśnie w tym momencie się stanie. No i w ten oto magiczny sposób, magią mediów, znaleźliśmy się już nie w telewizji, a w radiu. To wymaga trochę więcej skupienia, ale za to nie trzeba patrzeć w ekran. Wystarczy słuchać. Jeżeli ta formuła się przyjmie, będziemy ją kontynuowali. Oczywiście, jak rzekłem, nasze programy z czwartku, soboty i niedzieli pozostaną zawsze w niezmienionej formie. Program o sytuacji w Konfederacji nie był łatwy, no. Trzeba to przyznać. Poruszał wiele wątków naraz. No i dotykał sporo zagadnień strategicznych. Znaleźli się więc i tacy, którzy rzadko tutaj wpadają i wydawali się być nieco zszokowani tym, co usłyszeli. Rzecz jasna mówię cały czas o moich wnioskach po przeczytaniu wielu komentarzy. Może ci ludzie nie są nawykli do tego, że ktoś mówi do nich rozbudowanymi, złożonymi z wielu wtrąceń, nawiasów i dygresji zdaniami. No taka już jest polszczyzna. Sam nic na to nie poradzę, a przecież do posługiwania się ojczystym językiem na poziomie dobrym brakuje mi jeszcze wielu przeczytanych książek i kilku lat tym językiem władania. Były też inne komentarze, ale naprawdę to już był margines marginesu. Wskazują one, że z tego, co tam zostało powiedziane podczas tej audycji, niewiele ci ludzie zrozumieli, przez co postanowili odwdzięczyć się klasyczną paplaniną nie na temat, próbując wpłynąć na moje morale, zarzucając egocentryzm, buńczuczność, pychę, no i tym podobne diabelskie czyny. Cóż, tak się składa, że, uwierzcie mi, rozsądny człowiek, który decyduje się mówić do ludzi i podpisywać pod tym własnym nazwiskiem, czyli brać na siebie konsekwencje wypowiadanych słów, bo tak robi rozsądny człowiek. Człowiek, który podpisuje się własnym nazwiskiem i mówi do ludzi, na końcu tego wszystkiego, jeżeli jest rozsądny, jak rzekłem, montuje sobie skrzynkę z bezpiecznikami. I ja mam takie receptory w postaci dwóch serdecznych przyjaciół, którzy pilnują, abym trzymał poziom, no i nie popadł w samozadowolenie. Mam kilku znajomych kapłanów, którzy są stałymi czuwającymi, wiedzą więc, co w trawie piszczy, znają mnie, no i dają mi znać jako pierwsi, gdy zaczynam wchodzić na niebezpieczne orbity. Mam też bezpiecznik główny, czyli czuwajową, najlepszą przyjaciółkę, która zawsze powie mi, jak jest. W końcu do kontrolowania własnej osobistej pychy mam też spowiedź świętą. I powiem wam, co dla niektórych może być zaskoczeniem, niekoniecznie mi są potrzebni w tym zestawieniu ludzie, których ledwo co znam, którzy wstydzą się podpisać często pod własną opinią, własnym imieniem i nazwiskiem, a chcą doradzać. A przecież o to nie prosiłem. To, co przedstawiłem w programie, zaskoczyło z kolei tych, którzy pojawili się u nas po raz pierwszy i od razu dawali o tym znać, że pierwszy raz są na kanale Marek Miśko Czuwaj i nie spodziewali się, że można mówić o polityce w taki sposób i to bez bicia pokłonów jednemu czy drugiemu z naszych lokalnych kimów. No jak to, panie Marku? To można być zwolennikiem jakiejś opcji politycznej i nawet wspierać ją konkretnym działaniem, nie zostając jednocześnie fanatykiem lub członkiem partii? No właśnie w tym rzecz, że można. Niesie to za sobą wiele korzyści. Pozwala na krytykowanie polityków, nawet tych, których się zna osobiście, a nawet liderów stronnictwa, z którym się sympatyzuje, wtedy, gdy oczywiście na to zasługują. No i część kolegów była rzeczywiście porażona, że tak można. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ci sami ludzie, którzy wycierają sobie buzię wyższością ich stronnictwa nad innymi, wplatając w swoje, za przeproszeniem, słodkie pierdzenie, słowo wolność w co drugie zdanie, jednocześnie w ten właśnie sposób stają się ze swojej woli politycznymi więźniami. Dlaczego są takimi więźniami? No bo albo uzależniają się od partii, na przykład finansowo, nie mogąc powiedzieć więc nic w obawie przed wydaleniem z jej szeregów, no albo są też tacy, co mają tak nudne życie, że jego zmianę widzą wyłącznie w byciu wybranymi do Sejmu czy też do Senatu. Można powiedzieć, zostać posłem i umrzeć. To w ich wykonaniu jest rzecz najważniejsza. Nie mają żadnych innych aspiracji. Zresztą jak zna się ich osobiście, a przecież też znacie swoich lokalnych liderów, to możecie zaobserwować, jakimi ludźmi faktycznie są. Czy działają, czy nie działają. Czy budują jedność w środowisku. Czy wystarczy im choćby małe odstępstwo od normy. Jedna krytyka partii, lidera, z której oni się wywodzą, abyście zostali całkowicie skreśleni i już nie podejmuje się z wami na miejscu rozmowy. No i jakby tak o tym pomyśleć, to muszą być oni bardzo smutnymi i nudnymi ludźmi. Cóż, nie jest tajemnicą, że do polityki idzie niewiele wybitnych jednostek. Jak się rozejrzeć po Sejmie, to spotkacie więcej prostaków i półgłówków niż ludzi rozsądnych, prawda? No ale w końcu to reprezentacja społeczeństwa. musi jakoś odzwierciedlać stan faktyczny naszej narodowej dumy, nieprawdaż? No bo o ile, zobaczcie, reprezentacja narodowa, na przykład w takiej piłce nożnej, to zazwyczaj oczywiście suma najlepszych zawodników wybieranych spośród obywateli danego kraju, to reprezentacja polityczna już nie musi się cechować niczym szczególnym i często jest zbiorem ludzi z łapanki, przypadkowych cwaniaczków. Choć oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Więc ostatni program rozwścieczył partyjniaków, zasmucił i skonfundował znajomych polityków, a u tych, co myślą, że są politykami, chociaż wcale nimi nie są, wywołał spięcie przewodów. Normalne zwarcie instalacji. Swoją drogą, to niewiarygodne, że po tylu doświadczeniach na prawicy i w ogóle w świecie konserwatywnym są jeszcze ludzie, którzy myślą, że dobro środowiska, nasza pomyślność, rozprzestrzenianie się naszych wspólnych idei, bo większość z nas ma podobne poglądy na dany temat, więc je powinniśmy upowszechniać, polega na bezgranicznym, fanatycznym zaufaniu do wszystkiego, co wyjdzie z gabinetów politycznych tej czy innej partii. Tak więc bym w wielkim skrócie podsumował te lokalne ruchy płyt tektonicznych po emisji rzeczonego programu. Śledząc debatę, która trwa cały czas pod nagraniem, postanowiłem, że postaram się rozwiać pewne wątpliwości, które niektórzy z was wyrażają, no i znacznie bardziej rozbudować drugą część audycji, którą zakładałem wyemitować dziś. Stąd na sumę całości, włącznie z komentarzami, trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do czwartku, jeżeli państwo mają, rzecz jasna, czas i życzenie spędzić ze mną wieczór czwartkowy, rzecz jasna. Pojawiło się więc pod tym nagraniem sobotnim wiele komentarzy, no i nieporozumień związanych między innymi z czystym sumieniem podczas głosowania. Nie wszyscy zdołali pojąć, o co chodziło w tym wielkim skrócie myślowym, więc spieszę wyjaśnić. Otóż niektórzy, gdy pojawia się nowy kandydat po prawej stronie, ogłaszają z dumą, teraz będę mógł zagłosować z czystym sumieniem. Odpowiedziałem na to, że Polska nic z takiego czystego sumienia nie ma, bo w tym czasie, gdy trwa detonowanie prawicy, czy poszukiwanie atencji przez kolejnych planktonowych polityków, lewica idzie jak walec i zmienia nasz kraj, a skutki tych zmian będą dla nas opłakane. I nie patrzcie na to, co dzieje się na świecie, że w Stanach Zjednoczonych doszło do pewnej zmiany. Tu jest Polska i na razie żadna zmiana się nie zapowiada. I nie widać jej na horyzoncie, przynajmniej w krótkim odstępie czasu. Może przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Oczywiście mówiąc, że Polska nic nie ma z takich czystych sumień, to zdanie nie oznacza, że powinno się oddawać głos przeciwko sobie i własnemu sumieniu. Jest dla mnie niedorzeczne, żeby w ogóle tak móc pomyśleć o takich sprawach. Chodzi jednak o to, że nie jestem w stanie pojąć ludzi, którzy, będąc po stronie prawicowej, konserwatywnej, nie oddadzą głosu na Mentzena czy Brauna lub zostaną w domu, ponieważ jeden zrobił coś tam radykalniejszego, a drugi, bo takie chodzą plotki i tak mawiają u nas, tak z cichu u mnie w mieście powiedział, że Mentzen jest agentem Wiplera. Do takich ludzi prawicy mówię, którzy idąc oddać głos na planktonowego kandydata bez zaplecza i struktur, bo w polityce są ważne struktury, nie tylko dobre gadanie. Braun nie dlatego jest dobry, że mówi, nie tylko dlatego, że może nawet mieć słuszność, ale dlatego, że stoją za nim struktury. W polityce ważny jest lider i struktury. Ktoś, kto działa w terenie. Więc mówię do takich ludzi, którzy, jak rzekłem, chcą oddać głos na pomniejszego kandydata bez zaplecza i struktur, bo chcą mieć czyste sumienie. Czyste sumienie i pusto w głowie. Z takiego właśnie sumienia Polska nic nie ma, bo jak rzekłem, gdy wielka ideowa prawica znów bierze się za łby, lewactwo dzierży realną władzę w kraju i cieszy się, że tutaj panuje taki bałagan. W wyborach chodzi tylko o jedną rzecz – o zdobycie władzy lub do niej się przybliżenie. A robić to należy skutecznie. Oddanie głosu na kandydata 1% lub mierzonego promilami z powodu czystego sumienia – gdy są inni mający większe szanse, realne szanse i zbudowali ci ludzie wokół siebie realne struktury, jest nieodpowiedzialne i po prostu durne. O to chodziło mi w kwestii tego sumienia, że jeżeli jest już, wypracowała się u nas, po naszej stronie formacja, którą jest Konfederacja, nawet podzielona, to nie szukajmy za wszelką cenę spokoju sumienia w innych 1% kandydatach, którzy mówią ślicznie, ale nic za nimi nie stoi. Albo nagle spadli nam z nieba i ni stąd, ni zowąd ogłosili jak pan Piech, że będą kandydowali w wyborach. I co z tego miała Polska? Odebranie głosów Konfederacji, w tym Grzegorzowi Braunowi, przez to zgodnie z ordynacją wyborczą, która obowiązuje w Polsce podczas wyborów parlamentarnych, zabrakło tych 2%, które pozwoliłyby, aby Konfederacja wprowadziła do Sejmu o 20 posłów więcej. I tutaj pojawia się też taki argument. A skąd pan wie, panie Marku, że ludzie, którzy oddali głos na PJJ, zagłosowaliby na Konfederację? Ja to dokładnie wyliczyłem i wziąłem pod uwagę. Podzieliłem ich głosy na 3 części. Tak by się moim zdaniem zachował elektorat PJJ, który zdecydował się na zagłosowanie na ludzi pana Piecha. Jedni, gdyby nie było Piecha, zostaliby w domu i nie poszliby głosować. Drudzy oddaliby głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a trzeci oddaliby głos na Konfederację. I chodzi o ten trzeci koszyk. To już by wystarczyło na przykład, żeby Rafał Foryś został posłem z ziemi radomskiej. Albo żeby Krystian Kamiński został posłem z Lubuskiego. Wspaniały człowiek, o wielkiej erudycji i inteligencji. Nie mógł tego zrobić, ponieważ w jego regionie również wystartowała partia, która komunikowała do tego samego elektoratu, przez co elektorat konserwatywny zaczął się na miejscu kanibalizować. To w gwoli ścisłość. Jeżeli mają państwo natomiast jakieś pytania, które chcielibyście w tej sprawie zadać, to zapraszam do korespondencji poprzez pocztę elektroniczną. Mail teraz się wyświeca na ekranie. Możecie wysłać jakąś wiadomość, pytanie na adres, który widzicie teraz właśnie przed sobą, a ja go jeszcze powtórzę. misko.czuwaj@gmail.com. Chodzi oczywiście o adres pisany bez polskich znaków, czyli misko.czuwaj@gmail.com. Skoro więc te sprawy mamy już uporządkowane, no to za chwilę ruszamy z komentarzem do ostatnich wydarzeń. I przypominam, że to, w czym bierzecie dzisiaj udział, to próba eksperymentalna zresztą stworzenia najnowszego formatu na kanale Marek Miśko Czuwaj, czyli podcastu audio tworzonego w oparciu o standardy radiowe. Będzie więc i słowo, i muzyka, a jak się sprawdzi, to z czasem może i jakieś wywiady. Wracam do was za chwilę, aby zastanowić się nad tym, jak wiele wspólnego mają polityka prowadzona na kolanach z córami Koryntu.
Zaprasza Marek Miśko. Turn back now and
again. I don't know where I'm going.
Jest sobie taki człowiek o, powiedziałbym, bardzo bogatej karcie dziennikarskich dokonań. On był chyba w każdej redakcji działającej nad Wisłą, aż mu się coś nagle przekręciło, odmieniło lub, jak woleliby inni, nie dostał nowego zadania, które polegało na wejściu do lokalnej polityki. Lokalnej, czyli polskiej. Niektórzy uważają, że pan Kobosko, bo o nim mówię, jest powiązany z CIA. Osobiście za rękę nie złapałem, ale ten, kto mieszka w Polsce, jak wiadomo, w cyrkusie, nie śmieje i wie, że wszystko jest możliwe. Więc pan Kobosko, odpowiedzialny za projekt Papierowy Żołnierz, czyli wprowadzenie Szymona Hołowni do polityki, zapytany kilka dni temu o wpisanie Polski na listę krajów, które będą podlegały amerykańskim ograniczeniom dotyczącym nowoczesnych technologii, wyraził zdumienie, mówiąc: nie rozumiem. Przecież zrobiliśmy aż nadto. No właśnie, panie Kobosko. Skoro pan nie rozumie, to może postaram się to wyjaśnić. Postaram się wyjaśnić teraz, dlaczego się tak stało. Otóż polska polityka prowadzona jest przez frajerów. Oni nam się oczywiście jawią inaczej, jako mężowie stanu, ale to są frajerzy. Mówiąc inaczej, są frajerami. Zresztą ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mówię tak od zawsze. Nigdy w ocenie polityków się nie szczypie w język, przez to czasem bywam uważany za zbyt ekspresyjnego. Taka już moja natura. Mawiano wówczas: panie Marku, przecież można inaczej. W sensie, żeby nie wyrażać się o nich w sposób tak dosadny. Otóż uważam, że nie można i nawet nie wolno. I chyba miałem rację, bo dziś już niewielu stara się trzymać nerwy na wodzy i nawet w ostatnim programie w Kanale Zero, znany z dyplomatycznego języka, ekspert od spraw międzynarodowych i tego dyplomatycznego bon ton, Sławomir Dębski powiedział wprost, że polska polityka zagraniczna jest prowadzona w sposób frajerski przez frajerów. No i cieszę się, że nawet ci ułożeni eksperci, bywający na salonach, coraz częściej przestają owijać rzeczywistość w bawełnę, czyli zakłamywać tę rzeczywistość. Więc pan Kobosko, który wprowadził Szymona Hołownię na salony, który to pan Hołownia jakimś takim dziwnym zbiegiem okoliczności zalicza wpadkę za wpadką, gdy tylko jego patron znika poposłować sobie w Brukseli, wyraził zdziwienie podejściem byłej już administracji Bidena do nadwiślańskiej krainy, twierdząc: nie rozumiem, przecież zrobiliśmy aż nadto. No w sensie dla Amerykanów. Więc jest, panie Kobosko, tak, ponieważ politycy nad Wisłą, jak rzekłem, są frajerami, którzy wprawdzie potrafią zostać politykami, co w Polsce zresztą nie jest specjalnie trudne, ale nie mają pojęcia o polityce. To jest tak, jak, proszę wybaczyć, ale, bo to nie o panu, ale o zasadzie, więc to jest tak, jak z prostytucją. Prostytucji rzecz jasna nie popieram, ale człowiek przecież ma prawo sam za siebie decydować, co robić. Więc otóż świat prostytucji i polityki jest zawsze, ale to zawsze brutalny. Prostytutka działająca na własną rękę, czyli sama, bez jakiejś organizacji czy zorganizowanej grupy, zdarza się, że trafi na kogoś, kto, powiedziałbym, no nie chce uiścić za wykonaną czynność opłaty. Dlatego prostytutki najczęściej działają w systemie zorganizowanym, gdzie mają zapewnioną ochronę, a wówczas każdy płaci, prawda? No ale niestety tutaj w tej formule trzeba się dzielić zyskiem. Nie wiem czemu, ale przyszło mi na myśl właśnie takie porównanie ze sposobem prowadzenia polskiej polityki. To jest takie skojarzenie. Ktoś po prostu skorzystał z waszych usług i to przez kilka dni i nocy. No, było pięknie, oczywiście. Raz powiedział nawet, że kocha. I było tak miło, miło. Chwaliliście się kolegom, że taka tutaj wspaniała przygoda. A oto ten człowiek pewnego ranka znika. Wstajecie, wołacie, a tam nikogo nie ma. Wszystko z lodówki wyjedzone, portfel wyparował z kieszeni, nie ma jak sprawdzić, która godzina, bo zniknął zegarek i komórka. I kiedy myślicie, że to jest najgorszy dzień waszego życia, czujecie się oszukani. Wtem Dzwoni telefon. W słuchawce ponury głos recepcjonisty oznajmia:
proszę pana, chciałbym tylko poinformować, że za hotel nie jest zapłacone. Należy się 5000 złotych.
No i teraz, siedząc samemu przy lampce drogiego, ale wygazowanego już szampana, chlipiecie pod nosem, mówiąc: no nie rozumiem, przecież zrobiliśmy aż nadto. No właśnie w tym jest rzecz. Aby w polityce wzbudzić szacunek, nie wolno zrobić ani więcej, ani mniej. A już na pewno nie za darmo. Cieszę się bardzo, że mogłem to panu Kobosce wyjaśnić. Zanim jednak posłuchamy piosenki, bo przypominam, że odpaliliśmy nowy format, który będzie miał ten element radiowy, prosiłbym jednak o głos eksperta, jednego z wybitniejszych krajowych myślicieli. Z tym pytaniem więc zwrócimy się do przyjaciela ważnych ludzi i największego w Polsce orędownika amerykańskiego lewactwa, czyli pana Tomasza. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, jak do tego mogło dojść, że ten wielki przyjaciel Polski Biden, gdy jeszcze był prezydentem, ostatnim tchem nałożył na Polskę sankcje, co?
Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać.
No, i tyle panu zostało. Pośpiewać. Więc i my pośpiewajmy, a przynajmniej posłuchajmy.
Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
W Stanach Zjednoczonych tymczasem nastąpiła podmiana lóż. No, lóż, nie róż, ale lóż. Teraz u władzy są ci z kręgów konserwatywnych. Środowisko telewizji Republika oczywiście oszalało ze szczęścia i tak jak jeździli kiedyś po Budapesztach, później zachłysnęli się Kijowem, dziś kursują pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem, bo Orban zdradził w ich odczuciu sprawę i zwąchał się z Putinem. Cóż, do 3 razy sztuka. Teraz, gdy Trump, aby zakończyć tę niepotrzebną, przedłużającą się wojnę, pozwoli Putinowi odkroić kawał zaanektowanego terytorium, środowisko pana Sakiewicza będzie musiało wykonać nie lada fikołka, aby wyjaśnić swojemu elektoratowi, no bo tym są w moim odczuciu w dużej mierze widzowie tej telewizji, dlaczego działający w zmowie z Putinem Donald Trump jest godny zaufania, a Orban realizujący interesy swojego narodu i swojego państwa już godzien takiego zaszczytu pana Sakiewicza nie był. Ciekawi natomiast, że wśród zaproszonych polityków, pewnie zwróciliście uwagę, nie znaleźli się prezydent Federacji Rosyjskiej, kanclerz Rzeszy i premier z Nadwisły. Prezydent Duda też nie dotarł do Waszyngtonu. No, był w tym czasie w Davos na forum ekonomicznym, które organizuje już zupełnie inna loża. To bardzo dziwne, bo przecież na wybory cesarza to powinni przyjechać wszyscy wasale. Tak czy inaczej, dłużej już nie drwiąc i nie żartując, zmiana na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych z pewnością powinna cieszyć świat konserwatystów. I to prawda. No przecież facet wyrzuca kolejnymi podpisami wszystkie te lewackie wynaturzenia. Zaledwie 8 godzin po objęciu fotela, funkcji głowy państwa, wypowiedział traktat paryski, który mówi o walce z globalnym ociepleniem. Więc jak widać, słowa dotrzymuje. I nawet Zuckerberg od Facebooka zmienił front i zaczął się bić w piersi za myślowy zamordyzm, który wprowadzał w swoich mediach przez te wszystkie lata. Mediach społecznościowych, które były do jego dyspozycji. Mówię tutaj m.in. o wszystkich produktach Meta. No i przyznał się do tego oficjalnie. Mówił, że stosował cenzurę, bo tak kazała mu administracja Bidena. A gdy o tym mówiliśmy, byliśmy wariatami. Podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa, na którym Zucker był obecny i to siedział w pierwszym rzędzie, kamery telewizyjne uchwyciły też moment, gdy twórca Facebooka zerka z uznaniem na piersi siedzącej obok pani Lauren Sanchez, czyli narzeczonej założyciela Amazona, Jeffa Bezosa. Czyli wszystko wraca na dobre miejsce. Chłop zachowuje się jak chłop, a kobita jak kobita. Zresztą nic dziwnego, Donald Trump powiedział, że zakończy epokę wokizmu, czyli tysiąca płci i innych bzdetów, ale czy to powinno wprowadzać nas w tę szaleńczą ekstazę? To, że zaczęło coś drżeć w Stanach Zjednoczonych, nie oznacza, że będziemy mieli to zaraz u nas. No może i politycy zrobili z nas wasalów, ale nie określili jeszcze dokładnie, czy imi parobkami mamy być w tym półroczu. Bo w Polsce bardzo często się to zmienia. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, który wywiad ma najlepsze na nadwiślańskich polityków haki. Ja obstawiam, że wszystkie wywiady, nawet te najmniejsze, mają ich po trochu lub się nimi wymieniają. Wtedy jest łatwiej z Polską oczywiście robić interesy i przez to nie rozumiemy działań politycznych. Taka jest moja ocena. Wielu ludzi po konserwatywnej stronie barykady wypiera z siebie też myśl, co uważam za bardzo, bardzo niebezpieczne, że Trump, chociaż ładnie wygląda i mądrze mówi, nie został wybrany premierem czy prezydentem Polski, ale Stanów Zjednoczonych, które to Stany, nie mają innych celów niż swoje własne. I nigdy, poza deklaracjami, a w polityce one nic nie są warte, Stany Zjednoczone nie wykazały się wobec nas jakimkolwiek realnym działaniem politycznym, realnie nas wspierającym. Jest tylko cały czas mowa o zapewnieniach. Nie mieliśmy nic, kompletnie nic z naszej obecności na Bliskim Wschodzie. Gdzie jest biznes, chciałbym zapytać. Klepanie po plecach, deklaracje i zapowiedzi może i sprawiają, że Władek Kosiniak-Kamysz ma lepszy sen, a Hołownia bryluje na rodzinnych imieninach u ciotki Luśki, że taką dobrą politykę prowadzi, ale w polityce prawdziwej, realnej nie ma to wszystko żadnego znaczenia. I módlmy się, abyśmy już nie byli w tej grze sprzedani przez Stany Zjednoczone Rosjanom na przykład. Bo dzisiaj największym problemem Stanów Zjednoczonych nie jest tutaj konflikt lokalny w Europie, ale walka o ocean światowy. Dlatego Stany Zjednoczone pod dowództwem Trumpa walczą teraz o kanał panamski. Dlatego walczą o Grenlandię. To jest im potrzebne, a nie Polska. Nie Europa, która od Stanów zresztą się odwraca i próbuje zbudować własny paradygmat działania u boku Francji i Niemiec. Czy będzie to możliwe? Po której stronie my się opowiemy? To jest wielka polityka, która ma wpływ na nasze życie, a nie to, czy Brown się obraził na Mencena. No i mówię to naprawdę z wielką miłością, również do tych fanatycznych wyznawców konkretnych grup politycznych. Jeżeli chcemy mówić o polityce, to mówmy o polityce. Jak chcemy iść do piaskownicy, to nie zapomnijmy ze sobą łopatki, wiaderka, foremek i grabków.
No, I'm not to blame, even though I make these mistakes. Oh, it's all your fault, it's simply 'cause I'm mistreated by the state, and I can't be held accountable to all these actions in this suit. It's just part of the game. Give me love to steal, give me everything tomorrow, then I'll be your gangster, free to rule my own demands. Not a puppet in this play, choosing life and death each day. 'Cause it's alright, we don't have to play.
Zamieszanie związane z Konfederacją, które szeroko skomentowałem w sobotnim programie, z jednej strony wywołuje naszą irytację, z drugiej, no bo przecież to tylko polityka, ciśnie na usta również sarkastyczne komentarze. Oczywiście sprawa dotyczy Polski, czyli sprawy najważniejszej, ale miejmy też świadomość, że nasz wpływ na to, w którym kierunku będzie ona podążała, mówię o państwie polskim, ze względu na to, jakie idee wyznajemy, które establishmentowi się nie podobają, nasz wpływ konserwatystów póki co w Polsce jest silnie ograniczony. To, co wydarzyło się kilka dni temu, miało naturalne, konkretne przyczyny i powody. Mówię o Konfederacji. Są one zrozumiałe. I jak starałem się udowodnić, oczywiste. Problem nie tkwi jednak w tym, z jakiego powodu oni się rozeszli. Grzegorz Braun ze Sławomirem Mentzenem. To są ich prywatne sprawy. Polski to kompletnie nic nie interesuje, bo te dwa elektoraty, które gromadzą się przy dwóch liderach, są ideologicznie ze sobą spójne, natomiast absolutnie się ze sobą nie zjadają, mówi się, nie kanibalizują. Więc czy Braun został wyrzucony, czy zmuszono go do takiej decyzji? Tak czy inaczej dobrze się stało. Ważne jest to, w jakim stylu to zostało zrobione i w jakim czasie, w którym zostało to zakomunikowane. Styl w mojej ocenie był zły, ponieważ wywołał on prawdziwą internetową epitetową wojnę pomiędzy spójnym do niedawna elektoratem Konfederacji, czyli ludźmi, którzy mają zbieżny pogląd na temat przyszłości Polski i zmian, które powinny w niej zajść. Patrząc na to, jak zaczęli się oni do siebie publicznie odnosić, mówię tutaj o wyborcach, niektórych, ale jest ich sporo niestety, można odnieść wrażenie, że jedni do drugich i odwrotnie czują większą pogardę i obrzydzenie niż do systemowej lewicy i Platformy razem wziętych. Czy to służy budowie jedności środowiska i szerzej jedności narodowej? No szczerze w to wątpię. Gdyż postanowiono zakomunikować rozłam w dniu oficjalnego, ustawowego rozpoczęcia kampanii wyborczej. Po co to zrobiono? No żeby informacja o rozejściu się Brauna z Mentzenem stała się tematem dnia i możliwie jak najszerzej rozprowadzona przez media. Bo nie ma w strategii wyborczej rzeczy ważniejszej, jak najszersze dotarcie do wyborców z ważnym komunikatem. A jeżeli nie trzeba jeszcze za to płacić, to można powiedzieć, że jest to działanie podręcznikowe. No i teraz, jak w Polsce bywa, mamy tysiące opinii na jeden temat, a gdy w grę wchodzi polityka, to już w ogóle nie ma o czym mówić. W Polsce mamy najwięcej ekspertów zazwyczaj od historii, wojen partyzanckich i od polityki. I chociaż jest to bardzo trudna i zawiła kwestia, wszyscy, okazuje się, w niej specjalizują. Pojawiają się więc już teraz głosy, że oto właśnie odpalony został protokół 1%, bo korona Brauna nie będzie więcej w stanie zdobyć. Inni, pełni nadziei, no chyba jednak niekoniecznie popartej faktami, mówią, że Grzegorz Braun ma szansę nawet na drugą turę. No to są pobożne życzenia. Inni, że zdobędzie od 3 do 5%, do której to oceny i ja się przyłączam, bo umiem po prostu liczyć. No i żeby nie było, sam jeszcze nie podjąłem decyzji, na którego kandydata oddam głos, Mentzena czy Brauna, ale z pewnością będę starał się wspierać braunowców w budowaniu własnego środowiska, no bo wiem, że w najbliższych latach to środowisko może, nie zabierając jednocześnie głosów Konfederacji, zdobyć własną reprezentację w nadwiślańskim parlamencie. Ale będę też popierał Konfederację, bo wiem, że ma szansę, trzymając się rzecz jasna norm moralnych i etycznych, przesunąć okno Overtona albo podążyć za nim i odpowiednio je zamurować na pewien czas, aby móc zdobyć głosy elektoratu centrowego. A przecież chodzi nie o nasze sumienie, nie o nasze zadowolenie, ale żeby nasze idee były słyszalne, skuteczne, komunikowalne i zamieniały się w ustawy. I teraz ktoś powie, moim zdaniem absolutnie niesłusznie, ale dyskutujmy. No i co panu da, panie Marku, takie stanie w rozkroku? Na czym ono będzie polegało? No a na tym, że skoro wiem, iż elektoraty obydwu panów się wzajemnie nie zjadają, nie kanibalizują, to będę zachęcał radykałów do popierania braunowców, zamiast szukania nowej nadziei w planktonowych kandydatach niegodnych zaufania, no a tych, którzy preferują, powiedziałbym, łagodniejszy sposób uprawiania polityki niż robi to pan Braun, do oddawania głosu na Konfederację zamiast na PiS, PO czy pożal się Boże Hołownię. Jak rzekłem, nastroje będą się radykalizowały. Na rynku pojawiają się wyborcy zniesmaczeni, rozczarowani, zrezygnowani, powiedziałbym nawet wściekli. Dokładnie tak, jak działo się to w czasach Ligi Polskich Rodzin na początku lat 2000, a to otwiera drogę ekspresową dla środowiska pobudki, aby wejść do parlamentu niezależnie i później, być może, razem z Konfederacją realizować wspólne cele. Tak to już po prostu, moi drodzy, jest, że im większa bieda, tym radykalniejszych liderów poszukujemy. Pełne brzuchy natomiast, co? Rozleniwiają. Więc czy startowanie Grzegorza Brauna ma jakiś sens? No moim zdaniem pomaga Konfederacji, która pójdzie teraz po elektorat konserwatywny orbitujący wokół centrum. No ale mogę się oczywiście mylić, chociaż wątpię. A dlaczego decyzja Grzegorza Brauna pomaga Konfederacji? Ponieważ w puli ogólnej elektoratu znajduje się obecnie więcej ludzi o wolnorynkowym, no i nawet konserwatywnym podejściu do świata, powiedziałbym republikanów, rozczarowanych Hołownią, PiS-em i Koalicją Obywatelską. Ludzie ci chcą na kogoś zagłosować i mogłaby to być nawet Konfederacja, z tym, że nie taka, w której jest pan Grzegorz Braun. Ktoś, kto twierdzi, że wśród elektoratu Hołowni, tego skrajniejszego, PiS-u, tego skrajniejszego i nawet Platformy Obywatelskiej, nawet PSL-u, nie ma ludzi konserwatywnych, nawet katolików, nie wie, o czym mówi. Bardzo dużo ludzi wśród elektoratu Hołowni, PiS-u i PO ma republikańskie podejście do świata. Konserwatywne. I zgadzają się z Konfederacją w 90%. Ale głosu nie oddadzą, bo Grzegorz Braun. I bardzo wielu ludzi jest po tej skrajniejszej stronie. Ja jestem skrajniejszy. Tam, gdzie stoi dzisiaj Grzegorz Braun, którzy nie oddaliby głosu dlatego, że w działaniach Konfederacji, obecnych działaniach, widzą zdradę. Zauważyliście, co się dzieje? Dla potwierdzenia tego, co mówię, mogę teraz podać jeden bardzo prosty przykład. Sławomir Mentzen nie atakuje PiSu. Nie dlatego, że się z nim dogadał. Nawet gdyby mieli stworzyć później wspólny rząd, to i tak to będzie lepsze niż działanie obecnej lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. No wolałbym 1000 razy taki rząd złożony z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Grzegorza Brauna, który zachowa jeszcze w Polsce jakąś normalność względną, spróbuje nas odbić i będą dla siebie ci wszyscy ludzie bezpiecznikami w działaniu, niż utrzymanie tej władzy, która ma miejsce teraz jeszcze, broń Boże, z Trzaskowskim jako prezydentem. A co ze startu w wyborach prezydenckich ma lider Konfederacji Korony Polskiej? Rozgłos. Mocny trening i zwarcie szeregów we własnej formacji. A co za tym idzie? Wyłonienie nowych liderów, których środowisko Brauna bardzo potrzebuje. Wielu tych starych egzaminu nie zdało i Braun bardzo dobrze o tym wie. Jest jednym z nielicznych polityków, który ma potrzebny do tego zmysł. Są jednak tacy, na szczęście jest ich bardzo niewielu, którzy mają na tematy polityczne bardzo wiele do powiedzenia, najczęściej anonimowo, ale nie rozumieją z tego zupełnie nic. Nie wiedzą nawet, jak działa system wyborczy w Polsce. Zapytajcie swoich liderów, lokalnych, czy to od Mentzena, czy to od Brauna, na spotkaniu najbliższym. Niech powiedzą wam, ty chłopie, weźże tu, wytłumacz mi, na czym polega ten system lub metoda Donta, co? Bo przecież robimy politykę, idziemy do polityki, na czym to będzie polegało? Zakład, że większość nie wie i nie będzie potrafiła tego wyjaśnić? Dobrze się więc stało, że się tak stało. No ale ci ludzie, którzy nie rozumieją polityki i w żaden sposób nie potrafią nawet wyrazić swoich myśli poza wykrzykiwaniami, bo uważają, że są liderami lokalnymi, gdy w rzeczywistości ich lokalne organizacje kompletnie w regionie nic nie znaczą. Dzieje się tak bardzo często w wielu miejscach, gdzie działa Konfederacja i Ruch Narodowy. Między innymi w Radomiu. Ruch Narodowy w tym mieście nie istnieje. A jeżeli istnieje, to przeproszę. Niech tylko pokażą, co zrobili przez ostatni rok. Ilu mają działaczy? Jaki mają wpływ na realną politykę? Cokolwiek. Ile razy byli na sesji Rady Miejskiej? Jakie działania podejmują dla lokalnego środowiska? Czy wyborców Ruchu Narodowego Konfederacji przybywa? Czy jest ich mniej? Czy członków partii im przybywa? Czy jest mniej? Ile spotkań organizują, kiedy się odbywają, bo z ogromną przyjemnością chciałbym przyjść na takie spotkanie i może się czegoś nauczyć. Niestety ich argumentacja jest bardzo często na groteskowym poziomie. Mówią tak, dobrze się stało, że się tak stało, powiem więcej, gdyby Konfederacja wystawiła 4 kandydatów na prezydenta, mogłaby wygrać wybory. A skąd taki wniosek, proszę pana, aż chciałoby się zapytać? O, z matematyki, panie, z matematyki. Załóżmy, że Konfederacja ma 13% poparcia, wystawiają Mentzena, Bosaka, Brauna i Wiplera. Wyborcy Konfederacji idą więc do urn, zaznaczają X przy każdym nazwisku i okazuje się, że Konfederacja ma już 52% i wygraną w pierwszej turze. 4 kandydatów razy 13% daje nam 52%, prawda? Gdyby wystawić natomiast 8 kandydatów, mielibyśmy już 104%, a przy 16 kandydatach 208% głosów. Czy ileś tam? A może tak to jednak nie działa, panowie, co? Nie? A to przepraszam bardzo.
Lajkuj, udostępniaj, komentuj. Zaprasza Marek Miśko.
To by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli macie życzenie, możecie kliknąć przycisk podziękuj, który znajduje się na pasku pod tym programem. Jeżeli wam się podobało, napiszcie w komentarzach, czy warto jest taką formułę również wprowadzić do naszego cyklu czuwajowego życia. Ja już się żegnam i dziękuję państwu, że zdecydowaliście się, aby poświęcić mi swój czas, który, jak wiecie, jest dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj.